Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwszy nasz gość dzisiaj, Dariusz Tylek, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Prawo i Sprawiedliwość, strażak, społecznik, samorządowiec, ekonomista z zawodu. Łatwo jest dzisiaj być strażakiem ochotnikiem?
Myślę, że coraz łatwiej, ponieważ mamy środki na działanie. Jeśli mamy środki, no to chce nam się działać. No jesteśmy ochotnikami, robimy to nieodpłatnie, ale musimy mieć właśnie środki, narzędzia, samochody. I teraz faktycznie jest dużo łatwiej niż dawniej.
Tak się zastanawiam, młodzi się garną, bo harcerstwo wymiera, ta młodzież gdzieś w tych smartfonach. Dawniej ludzie, chłopaki na wsiach zwłaszcza, chciały być strażakami.
Nadal chcą. Różnie to bywa w różnych jednostkach, ale jeżeli jest przykład z góry, ci troszkę starsi, tacy jak ja, dają przykład młodym, to ci młodzi też się odnajdują. I to widać właśnie po młodzieżowych drużynach pożarniczych, które się nam rozwijają, działają, idą do przodu.
Czyli nie jesteście dinozaurami, nie wyginiecie.
No, mam taką nadzieję, że nie wyginiemy.
Pytam celowo, zanim zaczniemy politycznie, bo straże ochotnicze, straże pożarne, pan akurat służy w Olszowicach. Pewnie dlatego, że się tam gdzieś pan urodził, albo nie. Dlaczego tam?
No dlatego, że tam się właśnie urodziłem i tam służył w jednostce mój tato, już nieżyjący. Także to takie tradycje rodzinne. I służę także w Głogoczowie, gdzie ja aktualnie mieszkam.
Dlaczego pytam o te straże? Bo tak jak obserwuję tą naszą scenę społeczną, jak się coś złego dzieje, to jesteście pierwsi. Wypadek i tak dalej. Bardzo często, nie zawsze. Ale gdyby na przykład nie strażacy ochotnicy, to Kraków już dawno by utonął w tych wszystkich powodziach i mało ludzi na to zwraca uwagę. Ja to próbuję podkreślać.
No tak to jest, że muszą być ludzie do działania, no i w ochotniczych strażach pożarnych ci ludzie się znajdują. Na każde wezwanie, nie patrząc która godzina, nie patrząc komu trzeba pomóc, zawsze jesteśmy w gotowości do tego, żeby działać.
Czy wzorem tego, że na przykład sołtysi teraz będą dostawać dodatek funkcyjny, jakiś dodatek do emerytury, być może strażacy też powinni mieć taki dodatek ochotnicy, czy to jednak powinno pozostać w tej sferze społecznej?
Ale mamy taki dodatek. Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych wprowadza ekwiwalent dla strażaków, ale nie zawsze strażacy chcą go pobierać. To taki paradoks, że jesteśmy tak naprawdę ochotnikami z krwi i kości, nie zależy nam na tych pieniądzach. Ale ustawa daje takie możliwości samorządom, żeby płacić nam za wyjazdy do akcji. Nie korzystamy.
Nie korzystacie, szlachetnie. Ale musicie mieć sprzęt. Czy ten sprzęt, bo lata temu, pamiętam, 2002, na przykład Straż Ochotnicza w Toniach, to nawet już wozu nie miała. Cały czas przychodzili do prezydenta Gołasia, prosili o pomoc, bo to się stało dla nich niestety miastem Krakowem. Było ciężko, bardzo ciężko. Wiele wozów w ogóle, znaczy wiele jednostek w ogóle nie miało nawet wozów.
No tak było dawniej, w dawnych czasach. Ja pamiętam czasy, gdy w mojej macierzystej jednostce mieliśmy Żuka i Stara 25. Teraz mamy nowoczesny samochód średni Renault. Wszystko idzie do przodu, technika też, także jednostki są coraz lepiej wyposażone, środki na te samochody się znajdują. Mam nadzieję, że znajdą się także na remonty i budowę nowych remiz, ponieważ z takimi problemami strażacy się borykają. W Małopolsce jest taki świetny program Małopolskie Remizy. Jeśli uda mi się dostać do Sejmu, to mam nadzieję, że będę tym czynnikiem, który pozwoli zaimplementować ten program na terenie całego kraju. I chciałbym, żeby te środki były nieco większe niż daje dzisiaj Małopolska.
To nawiązaliśmy już politycznie. Startuje pan w okręgu 13, krakowskim. Jednym z krakowskich, bo ten 12 też jest zwany krakowskim, ale ten 13 to jest miasto Kraków, powiat krakowski, miechowski, olkuski, chyba wszystko wymieniłem.
Powiat krakowski, olkuski, miechowski, miasto Kraków. Tak jest.
Startuje pan z miejsca 8, więc nie bez szans. O co pan będzie się bił, jeżeli mogę tak powiedzieć, politycznie w Sejmie?
Politycznie bił. No będę się starał walczyć o kilka spraw dla mnie ważnych. Jestem, tak jak pan wspomniał, społecznikiem. Jestem bardzo zaangażowany w kwestie fundraisingowe, czyli pozyskiwania środków dla potrzebujących. Mieliśmy taką dużą akcję w Olszowicach, gdzie spłonął dom 2 lata temu i w ciągu 62 dni nie tylko zebraliśmy środki na jego odbudowę, ale też pomogliśmy w jego odbudowie. Chciałbym, by społecznicy tacy jak ja nie musieli się martwić o narzędzia, tak, żeby Sejm, rząd wprowadził takie narzędzia, żebyśmy mogli po prostu działać, bo my jesteśmy gotowi do działania, tylko potrzebujemy narzędzi. To jeden temat.
A jakie to powinny być narzędzia, te, o których pan wspomina?
No właśnie wspomagające ten fundraising. Ostatnio były słuchy, że mogą zostać wprowadzone, może zostać wprowadzone opodatkowanie zrzutek. Na szczęście tam zostało to zdementowane. Mam nadzieję, że takie pomysły się nie będą pojawiać, że te zrzutki internetowe nadal tak jak dzisiaj będą nieopodatkowane i będzie można zbierać środki dla osób potrzebujących, bo nie zawsze państwo jest w stanie być wszędzie, tak? I czasami potrzebni są ci lokalni działacze.
Co dalej? To pierwsze. Pilnować tego, żeby społecznicy nie mieli trudniej.
Jako mąż i tata mam w głowie taką szczególną pomoc dla dzieci chorych, szczególnie na choroby rzadkie. To mnie męczy, że do niedawna był taki duży problem w naszym kraju jak SMA, czyli najdroższy lek świata. Dzieci, żeby zdobyć najdroższy lek świata, musiały mieć około 10 milionów i jechać na terapię do Stanów Zjednoczonych. To się już zmieniło. W tej chwili większość dzieci z SMA ma refundowane leczenie, no ale jeszcze nie wszystkie. Chciałbym jako poseł zadbać, żeby nie było tych wyjątków, żeby tych wyjątków było jak najmniej. Ale SMA to jest tylko jedna z chorób. Tych chorób jest naprawdę dużo i chciałbym na pewno tym tematem zająć się w Sejmie. Czyli pomyśleć właśnie o tych najsłabszych, o tych dzieciach, które nie zawsze dzisiaj mają pomoc, a pomoc jest im niezbędna.
Pan idzie na wiejską ratować świat? I to nie jest prześmiewcze.
Wie pan co, no ja staram się na co dzień działać tak, żeby świat się wokół nas zmieniał, żeby zmieniać go od dołu, od nas samych, od sąsiadów, od rodziny. Jak tak będziemy działać wszyscy, to on się będzie zmieniał na plus.
Bo te dzieci, o których pan mówi, z różnymi rzadkimi chorobami, najdroższy lek świata, to nie są rzeczy proste, bo rządzący zawsze mogą powiedzieć, nie mówię czy ci, ty, czy tamci, trzeba ciąć, to jest rzadka choroba, co tam 10 milionów, jak można uratować kilkaset innych osób.
To myślenie się na szczęście zmienia. Każde życie jest ważne, nawet to najmniejsze, i o każde życie musimy walczyć, a państwo musi tych walczących wspierać. I o to mi chodzi.
Mhm. Oprócz SMA?
Jakie choroby? DMD.
To jest DMD?
DMD to jest dystrofia mięśniowa Duchenne. To jest straszna choroba, która dotyka dzieci w wieku około 5-6 lat. I one zostają bez pomocy, bo nie ma dzisiaj leku. Być może pojawi się, ale dzisiaj jeszcze nie ma. Ale jeśli się pojawi, będzie kosztował kilka milionów złotych.
Mhm. To dobra. To już wiemy, jako społecznik idzie pan ratować, może nie świat, ale te najmniejsze dzieci, które na razie na pana nie zagłosują, ale dzięki panu może kiedyś będą mogły głosować. To jako społecznik to już wiemy, jako strażak to już wiemy. A teraz jako samorządowiec, bo samorząd, nie da się ukryć, boryka się również z pewnymi problemami. Nie mówię, że akurat jakiś tam jeden konkretny, ale choćby w Krakowie kosmiczna dziura budżetowa, która się powiększa z roku na rok.
No kosmiczna dziura budżetowa to najczęściej wynika z niefrasobliwości rządzących. Może to nie będzie zbyt popularne w Krakowie, że tak powiem, ale tak się często dzieje. Ja powiem tak, od 23 lat jestem samorządowcem. Byłem członkiem zarządu w Świątnika Górnych, byłem pełnomocnikiem burmistrza w Świątnika Górnych. Jeszcze nigdy nie było takiego czasu, żeby tak dużo samorządy dostawały pieniędzy rządowych od państwa, no od podatników, ale przez państwo. To jest naprawdę najlepszy czas, ale mówię o środkach na inwestycje. Te środki na inwestycje są, budujemy przedszkola, remontujemy szkoły, remontujemy drogi. Tych środków jest dużo, ale brakuje nam środków na takie bieżące utrzymanie i tutaj trzeba się bardzo nad tym tematem pochylić. Trzeba spojrzeć na wskaźniki, którymi jako samorządy jesteśmy obciążeni i czasami zaczynamy mieć związane ręce, czyli nie możemy zwiększyć ani troszeczkę zadłużenia, żeby środki pozyskać i nie możemy tych środków na te wydatki bieżące mieć.
Wspomniał pan o inwestycjach, one są ważne, kluczowe, bo to nie tylko po tym wychodzeniu z kryzysu związanego z COVID-em, cały czas kryzys związany z wojną na Ukrainie, ale to jest taki trochę węzeł gordyjski, bo finansowanie samorządów jest w dużej mierze uzależnione od podatku PIT. Rządzący słusznie podnieśli kwotę wolną, oberwały samorządy, ale z drugiej strony ja się cieszę, bo to ludziom te środki zostają do życia.
Ja też się cieszę, a samorządy na szczęście dostały taką subwencję, nazwijmy ją wyrównawczą, więc te miliony brakujące z PIT-u zostały przez rząd Mateusza Morawieckiego dołożone, więc tutaj jest na pewno lepiej. To nie jest tak zero-jedynkowo, że jest strasznie, ale mogłoby być lepiej, jeśli chodzi o wydatki bieżące i trzeba się temu przyjrzeć dokładnie.
Przyjrzeć się dokładnie w tej kwestii, o której pan mówi, niefrasobliwości samorządowców, czy jednak na przykład należy, nie wiem, dać udział w podatku VAT czy innym samorządom. Tak się zastanawiam, w którą stronę pójść, żeby te wydatki bieżące, o których pan mówił, dało się zrekompensować, zrównoważyć?
Różne są pomysły, tak pan wspomina, czy udział w podatku VAT, czy większy udział w podatku CIT. No, różne są pomysły i mam nadzieję, że zostaną wypracowane te, które rozwiążą tą trudną sytuację samorządu, jeśli chodzi o wydatki bieżące.
Mhm. Bo one, bo inwestycyjnie to, co wam powiedział, wszyscy sobie świetnie radzą, gorzej z tą bieżączką, chociaż może to, to może to gdzieś też niefrasobliwość. Ósme miejsce na liście PiS-u.
Ósemeczka.
Ósemeczka. To właśnie o to zapytam. Nie to, że będę chciał wróżyć z fusów, ale prawie każdego, to pytam z kandydatów, prawie z każdej partii. Wierzy pan w to, że 16-17 października, dzień dwa po wyborach, kiedy PKW ogłosi wyniki, pan będzie na miejscu dającym mandat?
Mam na plakacie hasło skuteczność w działaniu. Jeśli bym nie wierzył w skuteczność moich działań, to bym nie działał. Tak było przy odbudowie domu w Olszowicach, tak jest, gdy zbieramy środki dla chorych dzieci. Także skuteczność w działaniu to jest to, co mnie tutaj motywuje, dominuje do działania. No i tak staram się, żebyśmy działali jak najlepiej w kampanii. Pomagają mi moi przyjaciele, no i myślę, że będzie dobrze. Mam taką
nadzieję. A pana formacja Prawo i Sprawiedliwość wygra?
No zdecydowanie wygra. Chyba nikt nie ma w Polsce wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory. Jeszcze nie wiemy z jakim wynikiem, ale liczę na to, że z jak największym.
A będzie rządzić samodzielnie?
Na to też mam dużą nadzieję i obserwując ludzi w ostatnich szczególnie dniach, tygodniach, gdy już jestem w tej kampanii wyborczej, no widzę takie pozytywne nastawienie i do siebie, i do ludzi związanych z naszą formacją.
Niesamowicie optymistyczny człowiek był moim państwa gościem. Dariusz Tylek, dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
Prawo i Sprawiedliwość, kandydat do Sejmu z okręgu numer 13, z 8 miejsca obejmującego Kraków, powiat krakowski, miechowski, olkuski, ale też strażak, ochotnik, społecznik, samorządowiec. A to jest audycja Tu Małopolska. Ja do państwa wrócę za chwilę, Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Moim i państwa gościem jest Łukasz Wantuch. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Radny miasta Krakowa, Klub Przyjazny Kraków Jacka Majchrowskiego. Gdzieś pewnie z trasy na Ukrainę, stąd te dźwięki.
Tak właśnie po raz 49 wyruszamy z przyjaciółmi ze Stanów, z Polski. Jedziemy do Lwowa i do Tarnopola z rzeczami dla szpitali wojskowych. Mamy na przykład dwie pralki, jedna pójdzie do Pokrowska. Jedna pójdzie pod Bachmut, plus sprzęt do rehabilitacji, no i mnóstwo innych rzeczy, które tam będziemy przekazywać osobom potrzebującym.
Te zarzuty, muszę o to zapytać, które krążą w sieci, już nie tylko w sieci, bo to poważne niby portale piszą, czuje się pan jak przemytnik broni?
Nie, no to jest absurdalne. No to jest coś takiego jak z Kawki trochę sytuacja. My opieramy się wyłącznie na środkach prywatnych. Nie mamy żadnego finansowania, ani rządowego, ani samorządowego. I często dostajemy od przyjaciół z Ukrainy różne rzeczy, które nie mają wartości bojowej. Na przykład łuski po amunicji, na przykład zużyte tuby od granatników. To jest po prostu zwykła tuba. Pusta w środku. I my te rzeczy, czy na przykład kurtki wojskowe od na przykład rosyjskich żołnierzy, którzy porzucają ubranie, przebierają się w cywilne rzeczy. I my zabieramy to do Polski, sprzedajemy na aukcjach i dzięki temu mamy środki na zakup paliwa, na zakup takich rzeczy jak drony, takich jak na przykład przyczepka, jeden z granatników, tak to mówię, mówiąc granatnik, mam na myśli pustą tubę oczywiście. Kupiliśmy na przykład przyczepkę do przewozu amunicji dla jednej z brygad na wschodzie, więc wszystkie te rzeczy nie mają żadnej wartości bojowej. Jedyna krzywda, jaka może się komuś zrobić, to jeżeli ktoś weźmie taką skrzynkę po amunicji i upuści na nogę. I to jest tyle.
Nie boi się pan, że na granicy będzie miał kłopoty po tych artykułach, które poszły w dużym portalu?
Nie, absolutnie. Wie pan, ludzie są mądrzy. Są osoby, które nakręcają z powodu zawiści, z powodu jakichś osobistych pretensji do mnie. No niestety tak to też ten świat działa. I próbują mi zaszkodzić i innym osobom. Więc ja się absolutnie nie obawiam. Każda ekipa, która wraca z Ukrainy, wraca pusta, więc też mnóstwo ludzi zabiera takie rzeczy. Każdy z tych przedmiotów było zdjęcie w internecie, były licytacje. I w ten sposób też finansujemy częściowo nasze działania. Na przykład, żeby kupić benzynę, bo żeby dojechać do Charkowa, to trzeba spalić kilkaset litrów benzyny w dużym konwoju, gdzie jest na przykład 10 ton różnych rzeczy. Więc świat jest absurdalny. Niektórzy ludzie kierują się wyłącznie zawiścią, ale ja jestem spokojny. Nadal robię swoje, będę robił swoje. I no cóż, no takie jest życie, panie redaktorze.
Ta afera wokół tego, że pan przewozi, nie przewodzi pewne rzeczy, miejmy nadzieję, że pozbawione, tak jak pan mówi, wartości.
Wszystkie te rzeczy
bojowej.
Są pozbawione cech bojowych. Żadnych, to są łuski, to są skrzynie po amunicji, to są kurtki, puste tuby po różnych granatnikach. Także nikomu nie może się stać krzywda i ludzie do tego podchodzą normalnie.
Czy nie jest pan przemytnikiem broni, ewentualnie?
Nie, niestety nie. Ktoś, kto rzucił, to znaczy wiemy, kto rzucił te oskarżenia, naglądał się za dużo filmów. O to wie pan, to jest zawiść. No niestety zwykła ludzka zawiść polegająca na tym, że niszczyć jest bardzo prosto, budować jest znacznie trudniej i niektórzy ludzie po prostu sobie robią, nazwijmy to markę i klikalność w internecie przez to, że chcą niszczyć, a nie chcą budować.
Ten artykuł jest w jakiś sposób efektem konfliktu pomiędzy panem a Mateuszem Jaśko, co jest nie tak z Krakowem, z tego profilu. Tak się zastanawiam, to czemu to tak daleko zaszło, o co w ogóle chodzi, bo chyba nikt nie wie, o co chodzi.
Ja wiem, o co chodzi, panie redaktorze. No, pan Jaśko ma do mnie ogromnie pretensje na to, że osoba, która kreuje się na drugą żonę Cezara, no ma bardzo nieładną przeszłość. Pan Jaśko ma w tym momencie też sprawę w sądzie dotyczącą groźby pobicia i próby przekupstwa. Ja upubliczniłem te informacje, no i to jest po prostu taka zemsta z jego strony. Wziął po prostu informacje, które były dostępne na moim profilu, obrobił je graficznie, bo jestem bardzo biegły. Ja nie mam żadnego konfliktu z panem Jaśko, to panie redaktorze, dlatego że ja się po prostu takimi rzeczami nie przejmuję. Ja robię swoje. Nie jest to oczywiście przyjemne, nie jest to komfortowe, ale po tych wszystkich rewelacjach dostałem mnóstwo telefonów z wyrazami wsparcia. W tym momencie nawet jedziemy na Ukrainę z jedną nową osobą. Także ja nie mam żadnego konfliktu z tym panem. On ma obsesję na moim punkcie, jak tak policzyłem, w ciągu ostatnich 3 dni na 15 postów, które on napisał, 13 jest na mój temat. Ale taki jest świat. Ja robię swoje. Nie przejmuj rzeczami, aleluja i do przodu, jak mówi klasyk.
Nieważne, jak piszą, byle pisali, to tak.
Nie, panie redaktorze, to nie jest tak. Mi bardzo zależy na dobrej opinii, mi bardzo zależy na reputacji, bo to się wszystko przekłada na możliwości działania. Bo żeby ludzie jeździli ze mną, żeby ludzie kupowali towar, to im nazwisko musi coś znaczyć. Więc to nie jest tak, jak pan mówi. Mi bardzo zależy na tym, żeby moje nazwisko reprezentowało uczciwość, żeby ludzie mi ufali. I powiem panu szczerze, ja nie mam żadnych problemów, jako chyba jedna z niewielu ekip, które pomagają na Ukrainę. Nie mamy problemów z ludźmi, nie mamy problemów z samochodami, z towarem, bo ludzie wiedzą, co my robimy. Podam panu prosty przykład. Wczoraj miałem telefon. Trzeba zabrać 2 paczki pełne lekarstw dla żołnierzy. I ja te paczki wziąłem. I w tych paczkach, proszę pana, jest towar o wartości 10 tysięcy złotych. Ludzie mi ufają, dają takie rzeczy, ja je wysyłam. Wysłałem już ponad jakieś 1000 paczek. Więc tak wygląda rzeczywistość. A to, że niektórzy mają jakąś obsesję na moim punkcie, to nie jest mój problem. To nie jest coś, co sprawia, że nie śpię w nocy z tego powodu.
To wracamy do tej pomocy. Tak jak pan wspomniał, 49. konwój na Ukrainę Łukasza Wantucha i jego współpracowników, przyjaciół, nie wiem jak...
Wolontariuszy. Wszyscy to robimy za darmo, wolontariuszy. Są osoby w naszej grupie, które były na przykład 75 razy. Jest na przykład taka fajna dziewczyna Jola, która 70 razy już była na Ukrainie, więc cały czas staramy się działać i pomagać zarówno cywilom, ale też w bardzo dużej części pomagamy również wojskowym, zwłaszcza rannym osobom i zwłaszcza ta pomoc też tak wojskowym, na przykład te pralki chociażby, które będziemy wysyłać.
To zapytam, bo to prawdopodobnie pierwszy pana wyjazd, patrząc na datę po 15 września, czyli po przedłużeniu tego embarga na ukraińskie zboże, jeżeli chodzi o rynek polski. Nie obawia się pan tego przyjęcia, które teraz będzie tam, nazwijmy to, na miejscu, bo gdzieś te troszeczkę drogi nam się interesy rozeszły, Polsce i Ukrainie, przynajmniej jeżeli chodzi o rynek zbożowy.
Absolutnie się tego nie obawiam. Kiedy my jedziemy w Ukrainę, rozmawiamy z ludźmi, jak dajemy pomoc humanitarną w takich miejscach jak za Charkowem, w Kupieńsku, w Izumie, rozmawiamy z ludźmi. To wszystko, co się dzieje, to jest taka bańka trochę nakręcona przez naszych polityków i przez polityków ukraińskich. Zwykłe osoby, zwykli Ukraińcy, zwykli Polacy wiedzą doskonale, co jest ważniejsze, więc ja absolutnie nie obawiam się jakichś, nie wiem, torsji, tak to nazwijmy, bo ludzie są normalni. Wiedzą doskonale, że w naszym interesie, już abstrahując od kwestii humanitarnych, abstrahując od tego, że po prostu trzeba pomagać innej osobie, to w naszym interesie jest to, żeby było jakieś przedmurze między nami a Rosją. Tak jak my przez stulecia braliśmy na siebie całą tą hordę azjatycką, która do nas wkraczała, teraz to robi Ukraina i płaci za to ogromną cenę. Więc w naszym interesie, żeby Ukraina wygrała tą wojnę, zwykli ludzie o tym wiedzą i naprawdę, wie pan, my nie jeździmy tam po to i oczekujemy, o jak jesteście wspaniali, cudowni i tak dalej, bardzo wam dziękujemy. Nie, my tego nie oczekujemy, ale zwykłe osoby bardzo często na przykład płaczą. Mieliśmy wiele takich sytuacji, że starsze osoby, zwłaszcza, są nam bardzo wdzięczne, więc na poziomie może rządowym teraz jest jakaś przepychanka, ale na poziomie takim ludzkim nigdy nie mieliśmy z tym problemów. Bardzo często się zdarzało tak, że jak na przykład tam się zepsuł samochód albo trzeba było wymienić oponę, to my pytamy, no skolka, ile mamy tam zapłacić? Nic, jedźcie bezpiecznie.
To piękne. To dobrze, bo gdzieś tak się obawiam, że ta geopolityka wpłynie na ten stosunek Ukraińców do nas.
Nie, absolutnie. My mamy bardzo ciężką historię. Bardzo ciężką historię. Ale jeżeli my zepsujemy to historyczne pojednanie, jakie jest między Polską a Ukrainą, to będzie niewyobrażalna strata. Tak jak powiedziałem, nawet jeżeli ktoś uważa, że jakieś państwo spadnięte, niech sobie radzą sami, nie nasz problem. Ja tak nie uważam, ale nawet to między nami a Rosją jest Ukraina. Cokolwiek tam złego będzie się działo w Rosji, jakiekolwiek zimno będzie szło z tego kierunku, to wtedy Ukraina bierze na siebie uderzenie. Nie my. My to robiliśmy przez stulecia. My przez stulecia byliśmy tym przedmurzem, płaciliśmy straszną cenę. Teraz jest państwo, które nas mogło chronić. Więc w naszym narodowym interesie, nawet egoistycznym narodowym interesie, żeby była jakaś strefa buforowa między nami, a tą Azją, Putinem i całym tym brudem, przemocą, która jest na wschodzie.
Powodzenia, powrotu, kiedy wracacie, panowie?
Jutro wieczorem.
Jutro wieczorem, szybko, po raz 49. Tak. To kiedy 50, bo to będzie taki spory jubileusz, patrząc na to, że to jest niespełna 2 lata wojny.
Tak, no na 50 planujemy do Kijowa. Nie mogę tutaj zdradzić, jakie są plany konkretne, ale tam chcemy się spotkać z pewną osobą z armii ukraińskiej, ale to nie mogę powiedzieć szczegółów, bo to będzie taki duży wyjazd. Każda osoba, która była w naszych wyjazdach, tych wyjazdów było ponad 100, będzie zaproszona. Także myślę, że dziś pod koniec października właśnie jedziemy do Kijowa z takim dużym konwojem. No ale ja robię swoje, wie pan. Ja się przyzwyczaiłem. Ja na tym świecie żyję już 45 lat. Ja się przyzwyczaiłem, że na tym świecie są wspaniałe osoby, jest ich większość i trzeba po prostu robić swoje. Krytyka jest zawsze, bo tylko nie jest krytykowany ten, co nic nie robi. Żyjemy w takim trochę też, wie pan, świecie obrazkowym, że liczy się tylko klikalność. Ale ja robiłem swoje, robię swoje i będę robił swoje nadal. Z pomocą przyjaciół, znajomych i ludzi z Polski, Ukrainy i z całego świata.
Łukasz Wantuch, optymistycznie, pomimo tego, że znowu mu się dostaje. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie, panie rektorze. Pozdrawiam słuchaczy.
Radny miasta Krakowa, Klub Przyjazny Kraków Jacka Majchrowskiego, a to jest audycja.
Dziękuję serdecznie.
A to jest audycja Tu Małopolska. Ja wrócę do państwa za chwilę. Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam ponownie po raz trzeci, ostatni. W dniu dzisiejszym będzie o zdrowiu psychicznym młodzieży. Hashtag GrowEyes. Zdrowie psychiczne młodzieży to nazwa eventu, który odbędzie się 27 września, oczywiście tego roku w Krakowie. To będzie święto zdrowia psychicznego młodych ludzi. Tak o zbliżającym się wydarzeniu mówią organizatorzy. Chcemy promować zdrowie psychiczne wśród młodzieży, rodziców i kadry pedagogicznej, a także uświadomić wszystkim, jak zatrważający jest stan obecny. Około 1 miliona dzieci ma za sobą tak zwany epizod depresyjny. Musimy to zmienić, mówi w rozmowie z Katarzyną Pelc, pomysłodawczyni wydarzenia, Alicja Ortynecka.
GrowEyes, zdrowie psychiczne młodzieży. Jest to event dedykowany psychoedukacji. Naszą misją i celem tego eventu jest promocja zdrowia psychicznego młodzieży.
Wiadomo, czasy trudne. Pandemia, konflikt ukraińsko-rosyjski, różne uzależnienia, które czyhają na nas dorosłych, a co dopiero na dzieci czy na młodzież. Bardzo trudno jest poradzić sobie. Jak my możemy poradzić, pomóc młodym ludziom?
Właśnie odpowiedzi na te pytania będziemy szukać razem z ekspertami, naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ekspertami UNICEF-u, z psychologami, psychoterapeutami, edukatorami, którzy będą się dzielić z nami z jednej strony najnowszymi danymi dotyczącymi zdrowia psychicznego młodych ludzi, ale również z sprawdzonymi metodami, sposobami, w jaki sposób jesteśmy w stanie redukować, niwelować te zagrożenia, które właśnie widzimy.
W jaki sposób to wydarzenie będzie przeprowadzone?
Całe wydarzenie składa się tak naprawdę z 3 części. W pierwszej części mamy dyskusję panelową z udziałem ekspertów, o których właśnie wspomniałam, plus do tego mamy też przedstawicieli młodzieży. To są między innymi ambasadorzy projektu Młode Głowy. To jest jeden z projektów, który był realizowany też w tym roku. Największe badanie zdrowia psychicznego młodych ludzi, organizowane przez Fundację Unaweza, więc będziemy też mieć młodzież na scenie. To było również dla mnie bardzo istotne. I to jest pierwsza część, ona potrwa 2 godziny. Po tej części równolegle będą prowadzone z jednej strony warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży, z drugiej strony seminarium pedagogiczne dla nauczycieli, ale również dla rodziców.
Co ciekawego nas czeka?
Jeśli chodzi o samą dyskusję panelową, przewidzieliśmy ją w taki sposób, żeby to nie była nudna konferencja, na której jakieś mądre głowy opowiadają bardzo mądre tematy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na widowni będzie dużo młodych osób, więc bardzo nam zależało na tym, że żeby ta dyskusja była bardzo taka interaktywna i też jak najbardziej dostępna dla młodych osób. Więc między innymi w trakcie czeka nas wiele niespodzianek. Tutaj zdradzę tylko,
przynajmniej jedną.
Dobrze, zdradzę jedną. Wśród właśnie gości, którzy będą występować na scenie, będzie Kajetan Wolas. Jest to ambasador projektu Młode Głowy i też młody wokalista, który rozpocznie ten event właśnie takim swoim występem. I to jest taki news, który na pewno mogę sprzedać. Również w trakcie samej dyskusji panelowej będą również ankiety, które będą na żywo przeprowadzane w trakcie, gdzie widownia będzie
dotyczyć?
Właśnie oceny zdrowia psychicznego. Będziemy pytać młodzież, będziemy pytać nauczycieli, rodziców, jak oceniają zdrowie psychiczne, co ma na to wpływ, co im pomaga. I na żywo będziemy też te wyniki prezentować, więc wierzę, że każdy, nawet uczestnik, będzie mógł aktywnie zauczestniczyć w tej dyskusji. No a ponadto, kiedy już będą warsztaty psychoedukacyjne, myślę, że to też będzie wspaniała okazja dla młodzieży, żeby zapoznać się z podstawowymi takimi narzędziami, których możemy używać na przykład, żeby pracować nad własną samooceną, żeby pracować nad empatią, żeby budować odpowiednie relacje z rówieśnikami. Są to takie treści, które wierzę, nie są dostatecznie opiekowane przez taką tradycyjną edukację, a są równocześnie pewną podstawą w ogóle funkcjonowania człowieka. I te dane, do których dotarliśmy, szokujące dane dotyczące zdrowia psychicznego, pokazują, że jest w tym ogromna, ogromna potrzeba. Mówię tutaj o danych na przykład między innymi Narodowego Funduszu Zdrowia, który mówił o tym, że w latach 2017-2021 liczba dzieci i młodzieży w Polsce, które są leczone z powodu zaburzeń depresyjnych i zaburzeń nastroju, wzrosła o ponad 100%. Mówię też o danych wynikających z Komendy Głównej Policji, w ramach których to danych wiemy, że w 2022 roku odnotowano 2031 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży i jest to wzrost o ponad 150% w stosunku do roku 2020. Są inne dane, między innymi Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która w 2022 roku odebrała 53 tysiące telefonów i podjęła 885 interwencji. To jest najwięcej w historii tej organizacji, czyli od 91 roku.
Rzeczywiście dane naprawdę bardzo zatrważające. A kto jest organizatorem tego wydarzenia?
Organizatorem tego wydarzenia jest Wise Future University, organizacja, którą ja mam zaszczyt reprezentować. Jest to organizacja całkowicie oddolna, która zrodziła się z potrzeby serca i z
Kiedy?
Potrzeby chwili. Tak naprawdę sam pomysł zrodził się pewnie gdzieś około roku temu. Ja miałam taką silną potrzebę zrobienia czegoś dla dzieci i dla młodzieży. Dostrzegłam tą potrzebę i zobaczyłam, jak niezaadresowana ona cały czas pozostaje. Z drugiej strony, będąc też wykładowcą akademickim, będąc trenerem biznesowym, wiedziałam, że mogę te światy w jakiś sposób połączyć. No i tak narodził się ten pomysł. Razem z prezesem Sellwise, czyli firmy doradczej, dla której również pracuję, stwierdziliśmy, że wiemy, jak możemy pomóc. No i tak właśnie skrzyknęliśmy grupę pasjonatów edukacji, psychologów, naukowców, którzy całkowicie pro bono zaangażowali się w tą inicjatywę. No i mamy taką ogromną nadzieję, że to dopiero początek. Tak naprawdę traktujemy ten event jako rodzaj takiego pilotażu, który powie nam, na ile ta potrzeba, którą dostrzegamy, jest rzeczywiście istotna. Na ile widzimy też otwartość szkół, dyrekcji, rodziców, młodzieży, żeby taką tematykę wprowadzać do tych szkół. No i jeśli rzeczywiście event pokaże, że to zapotrzebowanie jest duże i zainteresowanie jest duże, chcielibyśmy kontynuować tą naszą pracę w ramach właśnie z jednej strony organizacji takich warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży, z drugiej strony w ramach szkolenia nauczycieli i rodziców.
A w jaki sposób mają się osoby zainteresowane tym wydarzeniem zarejestrować czy zapisać?
Zapraszamy bardzo serdecznie na stronę www.wisefuture.pl, Wise Future, tak po angielsku pisane, bez kropki razem, Na tej stronie są wszystkie informacje dotyczące wydarzenia. Tam jest też możliwość zapisów. Można zgłosić całą swoją klasę. Można zapisać się indywidualnie jako rodzic, edukator, nauczyciel, dyrektor. Można także nas wesprzeć jako partner, który chce na przykład nagłośnić tą inicjatywę lub pomóc w jakikolwiek inny sposób.
A czy to nie jest za późno? Bo wydarzenie ma się odbyć 27 września.
Tak jest. Bardzo gorąco zachęcamy do rejestracji jak najszybciej, ponieważ te miejsca rzeczywiście uciekają w szaleńczym tempie. Mam takie poczucie, że z perspektywy infrastruktury, którą mamy w Polsce, mówię tutaj o stanie psychologii, psychiatrii, psychologii w szkołach, czyli między innymi to, że na jednego psychologa przypada 785 dzieci. Jednego psychologa w szkole. Mówię tu o stanie psychiatrii w Polsce, gdzie żeby dostać się do psychiatry dziecięcego, na przykład w Będzinie, to raport OKO.press o tym pisał, najbliższy termin to jest rok 2030, więc mając świadomość jakby tego, jak wygląda ta infrastruktura i na co my możemy liczyć, kiedy naprawdę jest problem, bardzo wierzę w siłę profilaktyki, zapobiegania tak naprawdę tym kwestiom. To jest bardzo szerokie spektrum tematów, kręcących się wokół inteligencji społecznej i emocjonalnej, czyli budowania takiej odporności psychicznej, czyli kwestie związane z poczuciem własnej wartości, nawiązywania odpowiednich relacji z rówieśnikami, radzenia sobie z własną samooceną, radzenia sobie ze stresem, z przeciążeniem. Więc wierzę bardzo mocno, że ta tematyka jest niesamowicie uniwersalna i ogromnie potrzebna. I bardzo chcielibyśmy to zmienić.
27 września Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Łojasiewicza 4 w Krakowie. Proszę zapamiętać i datę, i miejsce tego wydarzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Z Alicją Mortynecką, organizator wydarzenia dotyczącego zdrowia psychicznego młodzieży, rozmawiała Katarzyna Pelc. I tak się zastanawiam, skąd te problemy psychiczne młodzieży, młodych ludzi zaczyna mi się coraz częściej wydawać, choć specjalistą nie jestem, że to wina rodziców, którzy nie mają czasu dla swoich dzieci, a te zamknięte w świecie wirtualnym, z komórkami w rękach. Nawet dzisiaj idąc do radia, każdy młody człowiek z słuchawkami wielkimi na uszach, telefonem w ręku, zapatrzony. Gdzie rodzice? Gdzie przyjaciele? Gdzie normalne życie? Normalne takie jak ja miałem, kiedy byłem młody. Nie zazdroszczę im, współczuję. Nie będę tu do nikogo apelował, ale może już czas najwyższy, aby rodzice zajęli się swoimi dziećmi, ich problemami. Taka smutna konstatacja. Na koniec, a i tak chcę Państwu życzyć dobrego weekendu, spokojnego, słonecznego, bez komórek w rękach, z dziećmi. Wyjdźmy z nimi, porozmawiajmy. To, co mi się w życiu udało, to, że zawsze rozmawiałem, rozmawiam i będę rozmawiał z moim synem. I może do mnie zadzwonić, kiedy chce, po co chce. I zawsze odbieram, zawsze jestem do tego dyspozycji. Choć może najlepszym ojcem nie jestem, to ten czas znajduję i znajdywać, mam nadzieję, będę do końca życia, czego i Państwu życzę. Wojciech Jakubowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.